Witamy w podcaście Sceptech, w którym o rozwoju technologicznym mówimy ze zdrowym sceptycyzmem. Dzisiaj zdalnie porozmawiamy o tym, jak pracuje się nam z domów i czy ta zdalność zostanie z nami już na stałe. Ja się nazywam Bartosz Paszcza, w Klubie Jagiellońskim piszę o nowych technologiach, a drugą osobą jest Jacek Grzeszak, analityk gospodarki cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Zapraszamy.
Przechodzimy rewolucję. Rewolucję dziejącą się w zaciszach naszych domów, przy domowych biurkach, przy domowych komputerach. Okazuje się, że większość pracy jesteśmy w stanie wykonywać, nie ruszając się z miejsca zamieszkania. Taki przynajmniej obraz wyłania się z Twojego tekstu, Bartku, opublikowanego w ostatnią środę na portalu Klubu Jagiellońskiego. Rozmawiałem przez komunikator i stąd gorsza jakość dźwięku, bo tak jak miliony Polaków zostaliśmy w domu, żeby spłaszczać krzywą i tak jak miliony Polaków wykonujemy pracę z domu. Mamy obaj chyba w związku z tym parę przemyśleń, ta sytuacja już trwa prawie 2 tygodnie. O tych przemyśleniach dzisiaj porozmawiamy, ale na początku pytanie do Ciebie, czemu właściwie uważasz, że ta kwarantanna, ta nadzwyczajna sytuacja, w której się znajdujemy, wywróci nasze podejście do pracy w przyszłości?
Ja myślę, że czasami takie duże zmiany społeczne potrzebują swoich katalizatorów, to znaczy one nie pojawiają się znikąd i nie dzieją się w parę dni, ale po prostu kiedyś ta pierwsza kostka domina musi paść, żeby wywołać pewną lawinę. I wydaje mi się, że tak może być z pracą zdalną, dlatego że sam pomysł pracy na pracę zdalną i na to, że niekoniecznie będziemy musieli codziennie iść do biur, pojawił się oczywiście parę czy nawet paręnaście lat temu, zaczął być popularny wraz z rozwojem internetu i zdalnej komunikacji. Później przyszło pewne otrzeźwienie, to znaczy praca zdalna stała się modna, szczególnie w zawodach IT, ale kiedy w 2013 nowa prezes Yahoo stwierdziła, że jednak zakaże pracy zdalnej w firmie, to nagle ukazała się tona artykułów o tym, że praca to nie tylko efektywne wykonywanie zadań w domowych pieleszach, ale również kontakt społeczny i że dla budowy zespołu ważny jest kontakt osobisty. Niemniej jednak od tego czasu praca zdalna się rozwija w bardzo, przynajmniej w Polsce myślę, powolnym tempie. Z jednej strony osoby, które mają taką możliwość według różnych badań i statystyk na oczywiście różnych próbach, w zależności od tego, co kto chce udowodnić, pokazują, że zasadniczo ludzie mający możliwość pracy zdalnej są z niej zadowoleni, wykazują większe zadowolenie z pracy, lepszy balans między pracą a życiem prywatnym, więcej czasu wolnego i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony ja sam przez lata pracowałem zdalnie i wiem, że to nie jest takie proste, i myślę, że teraz miliony ludzi w Polsce też się o tym przekonuje, że łatwo jest popaść albo w zbyt wiele pracy, albo w zbyt mało. Ale przede wszystkim dużą barierą w rozwoju tej pracy zdalnej były same firmy, dla których to wymaga przejście czy umożliwienie części pracowników, żeby wdzwaniali się z domu i żeby pracowali z domu, wymaga zmiany samego zarządzania, zmiany procedur, wdrożenia nowych narzędzi, zmiany tego, w jaki sposób się w biurze ludzie komunikują, że nie wszystko może się dziać na zasadzie podejdę do siebie do biurka i zapytam cię o to, tylko musimy się umówić na jakąś zdalną rozmowę i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę mało kto chciał się tego wysiłku podejmować, dopóki nie musiał. A dzisiaj po prostu musimy. Dlatego nie sądzę, że jak wyjdziemy z kwarantanny, to nagle wszyscy będziemy z domu pracować już na zawsze. Myślę wręcz, że zatęsknimy trochę za biurami. Ale pewne bariery mentalne w głowach przede wszystkim pracodawców, również pracowników, również samo opanowanie tych narzędzi spowoduje, że będziemy widzieć większy przyrost tych możliwości z pracy zdalnych w różnych firmach.
To ja do tego od razu dorzucę mój komentarz i moją uwagę, bo ty mówisz o tym wszystkim taki w bardzo społecznym kontekście, natomiast jest też kontekst prawny i to, co blokowało dotychczas rozwój pracy zdalnej, szczególnie w administracji, szczególnie w urzędach publicznych, to jest to, że praca zdalna nie jest nigdzie opisana w kodeksie pracy, jest tak naprawdę czymś nielegalnym w tym momencie. Co ciekawe, praca zdalna po raz pierwszy pojawiła się w przepisach związanych z koronawirusem aktualnie na tą sytuację wyjątkową. Jest odwołanie do pracy zdalnej, natomiast tej pracy zdalnej w kodeksie pracy nie ma. Jest co innego, czy jest telepraca, która jest często mylona z pracą zdalną, która jest formułą zapisaną z lat 60. czy 70., czyli no, z innej zupełnie epoki, więc tu nie mówimy o, tak powiem, pracy takiej, jaką ją wykonujemy obecnie przy komputerze, korzystając z internetu, a bardziej o możliwości łączenia się z sieci, bo pracodawcy jakimiś środkami zdalnymi telefonicznie, tylko że jest to taka formuła obecnie w kodeksie pracy, która jest bardzo wieloma obostrzeniami obłożona i trzeba napisać specjalną umowę, trzeba sprawdzić, czy swoje mieszkanie jest zgodne z wymogami BHP i tak dalej, i tak dalej. To wszystko powoduje, że ten rozwój pracy zdalnej, który się w Polsce i tak dokonywał na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, był oparty na dwóch filarach. Z jednej strony na filarze tego, że coraz mniej osób ma klasyczne umowy o pracę, i że ten układ klasyczny rynku pracy, jaki znają nasi rodzice, powiedzmy, z ich życia, to znaczy każdy dostaje umowę o pracę i to jest regulowane kodeksem pracy, on odpływa i coraz więcej informatyków na przykład, którzy wykonują w dużej części pracę zdalną, po prostu wykonują je na kontraktach i ten kontrakt w związku z tym nie tworzy takich zobowiązań. A z drugiej strony na tym, że w wielu miejscach pracy przymykano na to oko. Ja sam pracowałem w organizacji pozarządowej, gdzie także jakby to było, opierało się na wszystko na zaufaniu międzyludzkim, ale można powiedzieć, że gdyby wyszła kontrola NIK-u na przykład, no to mogłabym się do tego przyczepić. Powiedzmy, okej, NIK
nie dotyczy
organizacji pozarządowych, ale jakaś inspekcja pracy.
Tak, zdecydowanie. Zresztą też dostałem taki komentarz od mojej znajomej Agnieszki, że przecież jest też kwestia wyposażenia miejsca pracy, tak? I czy pracodawcy będą chętni wyposażyć miejsce pracy w domu i w biurze, co jest oczywiście pewnym absurdem i wątpię, żeby jakakolwiek firma, czy pewnie znajdą się firmy, które będą chciały tak robić, ale to na pewno dla wielu firm byłby duży koszt. Więc zgadzam się też, że są oczywiście bariery prawne i tak naprawdę ich zlikwidowanie będzie wyzwaniem na czas dalszy, a na razie to się trochę odbywa często właśnie na podstawie przymykania oczu na pewne zapisy. Ja oczywiście widzę też sporo barier, bo wydaje mi się, że skuteczna praca zdalna, teraz jesteśmy w momencie pewnej mobilizacji wszystkich. Oczywiście jeszcze raz, tak jak już wpisałem w tekście, szacunek szczególny dla rodziców, którzy muszą łączyć pracę zdalną z opieką i to jest jakiś scenariusz, który nigdy w pracy zdalnej nie powinien być obecny, to znaczy to nie jest tak, że pracując z domu możemy się równocześnie opiekować dziećmi, a obecnie sytuacja z tego zmusza. Ale poza takimi aspektami jest też kwestia oczywiście pewnego umiejętności cyfrowych, to znaczy nawet jeśli my mamy opanowane korzystanie z telekonferencji, to w biurze może chcieć zostać osoba, która nigdy niego nie potrzebowała w życiu i to jest kwestia też nauczenia jej korzystania z tych różnych mediów czy środków kontaktu. Wreszcie kluczowy kamień, który wydaje mi się, że może się odbić czkawką po wyjściu z kwarantanny, czyli kwestia zmiany zarządzania. Znaczy praca zdalna wymaga zupełnie innego zarządzania i zupełnie innej dbałości o komunikację wewnątrz zespołu niż praca z biur, bo to, co się dzieje w biurze naturalnie, czyli te wszystkie rozmowy przy kawie, podejść do kogoś do biurka, ktoś głośno przeklnie, ktoś inny zapyta się, o co chodzi, może pomóc i tak dalej, to przy pracy zdalnej się nie pojawia. Mamy taką tendencję, że jeśli mamy jakieś pytanie, to dzwonimy czy piszemy natychmiast do tej osoby, której potrzebuje informacje, co wyrywają z pracy co parę minut i szczególnie dla menedżerów to jest po prostu wieczne bycie na linii, co może przeszkadzać. No i wreszcie nadal też myślę, że trochę w naszych umysłach, ale też często w firmach pracujemy w rygorze 8-godzinnej pracy, nie rozliczamy się zadaniowo, jak to się dzieje w wielu firmach IT, które korzystają z jakichś nowoczesnych metod zarządzania, różnie się sprawdzających w samym IT, różnie się sprawdzających w innych branżach. Niemniej jednak praca zdalna wymaga przejścia na jakieś zarządzanie przez zadania, a mniej przez czyste godziny pracy, bo bo po prostu trudno jest patrzeć przez ramię, to jest w ogóle absurdalne dla mnie też ze względów na prywatność, jeżeli mój szef miałby mi patrzeć z mojej kamerki na to, czy dłubię w nosie przed laptopem i czy na pewno mam otwarty nasz program do pracy, a nie jakieś innego na ekranie, prawda?
Słuchaj, no wiesz, to tutaj dotykamy moim zdaniem w ogóle kluczowego problemu, który stoi za tym, jak pracujemy i jak możemy pracować w przyszłości, czyli no tej bardziej kultury zaufania społecznego i kultury tego, jak się pracuje i niestety na co zwraca uwagę wiele osób, no to Polska ma cały czas taki model bardzo folwarczny, czyli taki oparty na ścisłej kontroli, no ale takim obustronnym braku zaufania. No to jest ten brak zaufania, który bardzo w wielu obszarach polskiego życia społecznego się objawia, bo to jest brak zaufania z jednej strony pracodawcy do pracownika, ale też z drugiej strony pracownika do pracodawcy. To znaczy z jednej strony pracodawca czuje, że zawsze będzie go chciał ten pracownik oszukać, coś z tej pracy wynieść, coś sam załatwić, nie pracować, przyjść później i tak dalej, no ale też z drugiej strony pracownik często nie ma w ogóle takiego poczucia wsparcia, tylko ma takie poczucie, że ten pracodawca, czy może szerzej kierownik, tak, bo to ja myślę o takim po prostu też nadzorze w pracy, no że jakby no, że wiele osób nie ma takiego poczucia, że celem ich kierowników jest to, żeby oni pracowali dobrze, wydajnie, tylko że to jest, oni to mają w nosie często, że czy to jest dobrze, czy to jest wydajnie, tylko że to z jednej strony albo ma spełniać jakieś biurokratyczne wymagania, albo to ma właśnie realizować jakąś potrzebę kontroli nadmierną, tak? I to powoduje no, niższą efektywność obustronną. I teraz pytanie jest takie, chodzi o to, z czym zostaniemy po koronawirusie, na ile uda się zmienić ten model pracy. Ja do pewnego stopnia jestem optymistą, bo też widzę, że, no, no, że jakby te, tak jak mówisz, przymusowe przejście na pracę zdalną wymusiło trochę zmianę organizacji pracy. Natomiast pytanie, na ile my wyjdziemy z traumą tej sytuacji obustronną, a na ile rzeczywiście z poczuciem, że tak się da i tak jest fajniej i tak jest efektywniej.
To prawda, zdecydowanie. Zresztą to był bardzo ciekawy komentarz, który też wczoraj dostałem na profilu Klubu Jagiellońskiego pod moim tekstem, że to zaufanie jest dwustronne, to nie jest tylko kwestia zaufania menedżera do tego, że pracownik faktycznie wykona swoje zadania, ale w drugą stronę, to znaczy, czy pracownik stworzy warunki do tego zaufania i czy będzie na przykład ufał menedżerowi, że ten nowy tryb zarządzania, który jest kompletnie nieintuicyjny, jakieś tam codzienne informowanie się o postępach, czy jakieś tam inne stand-upy zaczerpnięte z IT i agile'owe metody, że warto w to zainwestować czas, trzeba zaufać temu menedżerowi, że to działa i się po prostu w to wdrożyć, a nie mówić, że od 10 lat pracowaliśmy inaczej, przecież było dobrze. Zdecydowanie, to jest chyba najważniejszy aspekt, który się tutaj rozbijamy.
Ja jeszcze bym chciał zwrócić uwagę, bo to są dwa moje zastrzeżenia do tego twojego tekstu. O jednym mówiłem wcześniej, czyli o kwestii tego, że kodeks pracy nie przewiduje pracy zdalnej, ale drugi wątek też jest taki, że też trzeba być ostrożnym z perspektywy, mówiąc o pracy zdalnej, z perspektywy dużego miasta, osób zatrudnionych właśnie w usługach opierających się na albo na jakiejś właśnie pracy eksperckiej, albo na, że tak powiem, klikaniu w komputer szeroko pojęty, bo jednak trzeba pamiętać o tym, że my nie stanowimy większości społeczeństwa polskiego i mam wrażenie, że tak często funkcjonuje teraz taki mit o tym, że no w zasadzie wszyscy teraz się przenieśli na pracę zdalną i tylko lekarze lecą z wszystkich. No ale szybko można zauważyć, że jeszcze są do tego właściciele sklepów, pracownicy sklepów, dostawcy, kurierzy, pracownicy wielu fabryk, pracownicy, nie wiem, chociażby w hutach, których nie można wygasić. No, tak to jak to wszystko naliczymy, to wychodzi nam na to, że realnie taki potencjał przechodzenia na pracę zdalną, nie wiemy ile osób przeszło na pracę zdalną, no według kalkulacji mojego instytutu i Andrzeja Kubisiaka, który jest naszym ekspertem od rynku pracy, no to jest około 3 milionów pracowników, co jak można szybko sobie policzyć, to nie jest duży odsetek społeczeństwa.
To jest ile? Mniej więcej 20% pracujących? Bo właśnie o te liczby chciałem cię zapytać.
No mniej więcej tak. Mhm. Tak, tak. No, mamy około 15 milionów do 15-16 milionów pracowników, więc to jest około 20%, a i tak, tak jak mówiłem, z tych 20%, bo też docieramy znowu do administracji publicznej, i tak sporo osób, nawet teraz, nawet w największym kryzysie, nawet kiedy premier jasno do tej pracy zdalnej zachęca i na nią pozwala, to i tak w bardzo wielu urzędach ludzie siedzą, bo po prostu ich menedżerowie, tak powiem, tak określając, dyrektorzy, kierownicy i tak dalej, na tyle boją się tego, że przyjdzie kontrola NIK-u, która zajrzy w te papiery i uzna, że nie ma czegoś takiego jak praca zdalna, że i tak każą swoim pracownikom przychodzić mimo wszystko. Mhm. Także to mogą być, nie wiem, 1,5 miliona, 2 miliony, pewnie mówimy o tej skali osób. To jest oczywiście bardzo duża fala w skali całego społeczeństwa, ale oczywiście to ciągle nisza.
Chociaż tak szerzej mówiąc, bo te dane, które przytoczyłeś, są zdecydowanie dla mnie mimo wszystko zaskakujące. Mimo wszystko sądziłem, że to więcej niż 20-25% ludzi dziś jest w stanie pracować z domu, nawet mając świadomość tego, że ten przemysł w Polsce jest nadal mocno rozwinięty, na szczęście być może, i wiele osób pracuje po prostu w fabrykach, gdzie nie ma szansy na pracę zdalną. Pewnie to nie jest, ta sytuacja nie dotyczy większości osób w Polsce, tylko jakiejś tam sporej części, niemniej jednak tak jest to procent znacząco większy niż kiedykolwiek wcześniej miał do czynienia ze zdalnością pracy.
Tu jeszcze warto przytoczyć te dane, które z tego co widziałem, to wy też w tym tygodniu na Facebooku publikowaliście Selectiva, firmy, która zbiera dane lokalizacyjne i analizuje. I to są bardzo, bardzo w ogóle ciekawe źródła informacji obecnie. Tak. Co prawda będziemy jeszcze o tym rozmawiać w kolejnych podcastach, na ile to nie narusza naszej prywatności. No, na poziomie zagregowanym to jest absolutnie bezpieczne. Ona pokazuje, że nadal mimo tego, że te duże miasta, tak jak mówiliśmy, one się opierają w dużej mierze na właśnie takich usługach nowego typu i na pracy przy komputerze, to i tak około 1/3 mieszkańców tych największych polskich miast codziennie rusza się z domu, najprawdopodobniej do pracy, tak. Możemy zakładać, bo oni podają te dane, jak daleko kto przemieszcza się od swojego miejsca zamieszkania.
Tak, się dalej,
więc można założyć tam do kilometra, to można założyć, to są jakieś proste sklepy i jakiś spacer naokoło domu, ale jeśli ktoś 5 czy 10 kilometrów się rusza, to raczej do pracy, więc widzimy, że nawet w tych dużych miastach, poza lekarzami, służbą zdrowia, jest nadal wiele osób, które pracują i muszą normalnie pracować.
Tak, jeszcze na koniec chciałem powiedzieć o czymś, o czym wczoraj rozmawiałem w różnych gremiach z różnymi ludźmi i też trochę na podstawie mojego tekstu, a czego w tekście nie ma. Mianowicie, że nawet jeśli powiedzmy, że większość z nas będzie musiała wrócić do biur, może nie w pełnym wymiarze, ale zasadniczo to życie wcale się nam jakoś radykalnie nie zmieni po końcu kwarantanny, to w tle zachodzą też super ciekawe procesy, które od lat w tym środowisku innowacyjnym były dyskutowane, jak zwiększyć, jak je przyspieszyć, a okazuje się, że ta krytyczna sytuacja aktualna wręcz wymusza ich postęp. Mówię tutaj o na przykład kwestii podpisów elektronicznych, czy elektronicznym obiegu dokumentów w firmach i podpisywaniu ich, niekoniecznie za każdym razem drukowaniu papieru. Też kwestii właśnie wprowadzenia telekonferencji. Tutaj ciekawa uwaga od też mojego kolegi Pawła, że on ma poczucie, że teraz dużo szybciej odbywają się różne spotkania i rozmowy, bo tam, gdzie wcześniej musiał te parę osób w firmie zebrać, umówić się, znaleźć wspólne miejsce w kalendarzu, które najpierw wypadało za parę dni, kiedy wszyscy będą akurat w biurze albo dostępni, tak dzisiaj po prostu tą telekonferencję stawia się w pół godziny i przez to, że każdy siedzi w domu i nawet trochę pragnie tego ludzkiego kontaktu, to bardzo szybko się można spotkać, porozmawiać, skontaktować i zamknąć pewną sprawę. A z drugiej strony mamy też takie sytuacje, które zresztą chyba na Twitterze poruszała Gosia Fraser na samym początku tej kwestii izolacji, czyli jak już prawie 2 tygodnie temu, czyli niestety część tej izolacji jest kasowana przez to, że klienci różnych firm, szczególnie tutaj konsultingowych, wymagają pracy z biura, to znaczy nie chcą dopuścić do tego, żeby właśnie ktoś te dokumenty zabierał do swoich mieszkań czy opracował zdalnie, to jest jakby też częściowo zrozumiałe, częściowo pewnie nie do końca.
Ale to jest dokładnie to, o czym ja mówiłem w kontekście administracji, tak. Bo to też jakby część osób w administracji po prostu mogłoby, a się boi, ale też jest bardzo dużo stanowisk administracji związanych właśnie z danymi niejawnymi, bądź też po prostu z danymi papierowymi i być może ta sytuacja będzie stanowiła mocny impuls. Mam mam na to dużą nadzieję, do większej digitalizacji tych zasobów i być może więcej rzeczy będzie można załatwiać i wewnątrz urzędów między komórkami i na linii urząd-petent, że tak powiem. Na linii urząd-petent będzie można załatwiać więcej spraw cyfrowo i mam na to wielką nadzieję. My powoli zmierzamy do końca, chcieliśmy jeszcze powiedzieć, więc tak już bardzo może skrótowo, takie jeszcze może najciekawsze nasze, jakby każdy, jakbyś też powiedział, ja też powiem swoje obserwacje z tych dwóch tygodni, z naszego własnego doświadczenia i z takich rzeczy, które działają, a które nie działają. Mam wrażenie, że jakby takich poradników jest bardzo dużo, więc też pewnie znajdziecie różne porady, co robić, czego nie robić w domu, ale jakbyśmy my mieli coś radzić dla naszych słuchaczy, co ty byś poradził, Bartku, z tego doświadczenia pracy zdalnej?
No ja mam rozległe może nie, na pewno są bardziej doświadczeni ludzie w pracy zdalnej niż ja, ale faktycznie od paru lat się z nią w różnym stopniu, w różnych momentach mojego życia borykam. Swego czasu założyliśmy organizację polskich naukowców za granicą, która działała w całej Europie i wszyscy pracowaliśmy zdalnie, więc to było naprawdę dużym wyzwaniem. I szczerze mówiąc, gdzieś tak rok temu doszedłem do wniosku, że nigdy więcej nie chcę pracować z domu, a teraz troszkę się z tą pracą z domu przeprosiłem i gdzieś tam idealnym według mnie, dla mnie, balansem byłoby 50/50, czyli połowa dnia z domu, połowa z biura, które no w tym momencie oczywiście nie jest do zrealizowania. Ja moje takie przemyślenia, zebrane uwagi przez te lata i miesiące zbrałem w takim tekście 7 zasad dobrej pracy z domu na Klubie Jagiellońskim. Polecam zajrzeć. Nie wszystkie te uwagi są aplikowalne do wszystkich i to zależy też w dużej mierze od charakteru danej osoby, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby faktycznie zacząć pracę rano, żeby nie zaczynać od serialu, nie zaczynać od książki, nie zaczynać od przeglądu mediów społecznościowych, jeśli nie muszę, a niestety częściowo w mojej pracy muszę, żeby te najważniejsze rzeczy wymagające skupienia upchnąć rano, jakieś kwestie komunikacji, spotkań raczej po południu, jeśli tylko się da. Przede wszystkim też ubrać się jak do pracy. To jest bardzo nieoczywista porada i wywołuje podniesienie brwi, bo część osób nawet ubiera buty pracując z domu, ale z kimkolwiek rozmawiam, to tak już gdzieś po paru minutach przyznaję, że no nie, to kurczę, no to jednak coś w tym jest, tak? Jakby nie mam na to żadnych naukowych dowodów, ale też ich nie szukałem. Natomiast paradoksalnie praca w domu, w dresie kończyła się u mnie zawsze po prostu na zupełnie innych wątkach niż to, co akurat mam do wykonania.
A to śmiesznie, to ja mogę powiedzieć moje, ja mam bardzo krótkie doświadczenie, bo zdarzało mi się, tak jak mówiłem, w poprzedniej pracy czasem pracować, ale to były raczej sytuacje wyjątkowe i awaryjne, natomiast teraz po raz pierwszy rzeczywiście w życiu muszę sobie zorganizować czas pracy faktycznie siedząc w domu i siedząc w domu z małym dzieckiem, co też jest podwójnie wymagające. Ja mam na przykład takie spostrzeżenie, że na przykład kwestia ubioru w moim przypadku czuję, że właśnie to mi pomaga być bardziej efektywnym, bo ja na przykład czuję, że taki ubiór formalny czasami jest na tyle bywa niewygodny, że właśnie mi się czasem łatwiej
skupić. No może to jest kwestia tego, że ja do pracy mogę chodzić w t-shircie, tak? Więc może nie ma znaczenia tej różnicy.
Może to jest też ta różnica. I ja mam takie przemyślenie, ale to jest może bardziej dotyczące kwarantanny, ale też pracy zdalnej, że po prostu kluczowa jest rzeczywiście twarda rutyna i twarde wyznaczenie godzin poszczególnych czynności na tyle, ile to się da, mając w domu dziecko oczywiście, ale to jest podstawa i to są porady marynarzy, które czytałem w kontekście porad na kwarantannę od osób, które siedzą przez długi czas zamknięte z innymi osobami. Czas już kończyć, tak. Już tak przedłużyliśmy troszkę nasz odcinek, uznaliśmy, że może na kwarantannie macie ciutkę więcej czasu, żeby nas słuchać. Staramy się zazwyczaj w tych 20 minutach mieścić, bo zakładamy, że to jest taki idealny czas, żeby w tym czasie coś posprzątać, zrobić, albo czas na dojazdy do tej pory, tak jak było. Na koniec jeszcze trochę autopromocji, o której zawsze zapominamy. Przypomnij, bo założyliśmy już adres e-mailowy, jakbyście chcieli się z nami kontaktować i wymieniać spostrzeżeniami.
Adres oczywiście umieścimy też w podpisie, ale brzmi on sceptek@protonmail.com. Jeśli Wam się podobało, to nie zapominajcie o subskrypcji, a jeśli słuchacie nas w iTunes czy Apple Podcast, to wystawcie 5 gwiazdek, to bardzo pomaga nam dotrzeć szerzej do dalszych grup. Jeśli chcecie podesłać nas swoim znajomym, to oczywiście będziemy bardzo wdzięczni.
Tak, i w ogóle bardzo dziękujemy za wszystkie miłe wiadomości, które dostawaliśmy przez ostatnie dwa tygodnie. Możemy to zdradzić, chyba że te poprzednie odcinki były nagrywane troszkę wcześniej, nim emitowaliśmy. Ten odcinek jest prawie na żywo, nie na żywo, ale z bardzo niedużym opóźnieniem. W każdym razie bardzo jesteśmy ciekawi waszych opinii i pozytywnych, i negatywnych, i mam nadzieję, że usłyszymy się już za tydzień. Podejrzewam, że znowu coś związanego z koronawirusem, bo to tak dominuje nasze życie, że no, że większość aspektów naszego życia się jakoś tam z tym koronawirusem, jakoś z tą wyjątkowością obecnego czasu wiąże, ale oczywiście nie będzie o tym
samym. I jeszcze na koniec oczywiście podziękowania dla osoby, która nam montuje dźwięk, czyli Mikołaja Buszko i autora naszej grafiki Mateusza Kozaka.
Dzięki serdeczne.
Do usłyszenia.